Pan profesor Henryk Wnorowski, ekonomista z Uniwersytetu w Białymstoku, jest naszym gościem. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, obostrzenia związane z epidemią zostały przedłużone do 18 kwietnia. Dzisiaj rzecznik rządu Piotr Müller, pytany o obostrzenia, mówi, że jednym z wariantów, który jest brany pod uwagę w zakresie odmrażania, to odmrażanie usług na świeżym powietrzu. Pewne jest to, że ta sytuacja epidemiczna spowodowała trzęsienie w polskiej gospodarce, ekonomii, w portfelach i pewnej takiej stabilności pracy, która do tej pory była w Polsce, także dla przedsiębiorców. Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało wprowadzenie programu Nowy Ład, czyli takiej kompleksowej reformy systemu podatkowego. I Dziennik Gazeta Prawna publikuje informacje pierwsze na ten temat, że z nowych rozwiązań podatkowych ma skorzystać około 17 milionów Polaków. I trzy takie podam dane związane z tym, jak ten Nowy Ład może wyglądać. Likwidacja lub znaczne zmniejszenie odliczania w PIT składki zdrowotnej. Drugie to podwyższenie kwoty wolnej do 30 tysięcy. I trzeci, podniesienie progu podatkowego z obecnych 85 tysięcy do 120 tysięcy złotych. Panie profesorze, jak pan te dane, które nie są jeszcze potwierdzone, ale które już pojawiają się w przekazach medialnych, ocenia i co by pan wnioskował, żeby ta nasza gospodarka odbiła się po pandemii?
Moja ocena, tak na początek, oczywiście jest pozytywna, bo inna być nie może. Kiedy mamy do czynienia z propozycjami obniżania podatków, to powinniśmy do tego podchodzić z entuzjazmem. Natomiast ja przede wszystkim chciałbym zaznaczyć czy skomentować to w ten sposób, że na Nowy Polski Ład powinniśmy patrzeć jako na taką bardzo kompleksową propozycję polityki gospodarczej na okres pokryzysowy. Niestety my jesteśmy jeszcze ciągle w tym koronakryzysie. Pandemia koronawirusa trwa i dlatego mamy do czynienia z tymi administracyjnymi wyłączeniami wielu sektorów, wielu branż polskiej gospodarki i to nie są dobre informacje. Natomiast te propozycje, o których, tak jak ojciec wspomniał, napisała wczoraj Gazeta Prawda, to są tylko wybrane elementy tego nowego polskiego ładu. Nie wiem, na ile można mieć do nich zaufanie, dlatego że jak wiadomo, propozycje 10 obszarów, jakie mają się składać na ten Nowy Polski Ład, zostały ogłoszone przez rząd 13 marca. Natomiast tydzień później miała być inauguracja tego programu. Mieliśmy poznać szczegóły. Ze względu na sytuację pandemiczną tego nie poznaliśmy. Natomiast te informacje z wczoraj, wrócę do tej swojej oceny, dlaczego oceniam ją dobrze i wysoko. Po pierwsze, to już nawet ojciec odpowiedział, mówiąc, że będą one dotyczyły ponad 17 milionów Polaków i w samej rzeczy to myślę, że będą dotyczyły całej naszej populacji, bo nawet jeśli ktoś bezpośrednio nie skorzysta na rozwiązaniach podatkowych, jakie będą się składały na tą nową politykę, to skorzysta w sposób pośredni, bo ci, którzy skorzystają bezpośrednio, będą dysponowali większym dochodem do swojej dyspozycji i z ich strony z całą pewnością wzrośnie popyt. W związku z tym inni Polacy, przedsiębiorcy na tym skorzystają. Natomiast te trzy główne punkty, które ojciec przypomniał, no to są nie znamy szczegółów. To z całą pewnością nie budzą specjalnych wątpliwości te punkty wymieniane przez ojca drugi i trzeci, czyli kwestia podniesienia kwoty wolnej.
No byłoby to dość spektakularne podniesienie tej kwoty wolnej.
Tak, to jest coś, co prawdę mówiąc, ja w różnych komentarzach zobaczyłem termin rewolucja podatkowa i niewątpliwie te propozycje są z rangi propozycji rewolucyjnych. No, i jeszcze niedawno słyszeliśmy takie głosy, nazwijmy to swego rodzaju dopingu ze strony opozycji, podniesienia kwoty wolnej. Padały tam kwoty w okolicach 10 tysięcy. Natomiast propozycja 30 tysięcy tak naprawdę jest z całą pewnością rewolucyjna. Ona dotyczy wielu, dotyczy przede wszystkim emerytów, no bo cóż to jest 30 tysięcy? Jeszcze jeśli 30 tysięcy podzielimy przez 12 miesięcy, to okazuje się, że to jest 2,5 tysiąca miesięcznie. Można więc powiedzieć, że każdy, kto otrzymuje jakiś przychód w wysokości do 2,5 tysiąca, nie zapłaci żadnego podatku. To jest większość polskich emerytów. No, to są propozycje niesamowicie odważne. To jest bardzo duże wyzwanie dla rządu. Natomiast prawda jest taka, że jeśli chodzi o nasze prozakupowe, prokonsumpcyjne postawy naszych Polaków i to wysoko skłonność do konsumpcji, to do tej pory ilekroć do polskich obywateli trafiały większe przychody, te przychody natychmiast uruchamiały popyt i w ten sposób koniunktura rosła. Więc myślę, że można oczekiwać, że tutaj stanie się to podobnie. Tak samo podniesienie progu podatkowego do ponad 120 tysięcy, to jest bardzo duży wzrost. Prawda jest taka, że ten próg się nie zmieniał przez wiele lat, no ale w tej oto sytuacji, kiedy jesteśmy w kryzysie, no, generalnie oczekujemy, że to wyjście z kryzysu będzie następowało już wkrótce. Ja osobiście, oczywiście, myślę, że większość Polaków liczyła, że będzie to się działo już od początku tego roku. No niestety mamy trzecią falę i to jest duża, duża przykrość i duże cios dla polskiej gospodarki, no ale generalnie wskaźniki ekonomiczne nie pokazują jakiejś olbrzymiej tragedii w polskiej gospodarce, a ten nowy polski ład, a także krajowy plan odbudowy, to są narzędzia, które z całą pewnością pozwolą nam, użyję takiego młodzieżowego określenia, odpalić zaraz po tym, jak wszyscy będziemy mogli wrócić do naszych aktywności.
No pewnie też chodzi o to, żeby w tych nawet najlepszych wskaźnikach makro nie zginęła ta skala mikro, czyli konkretny człowiek, konkretny przedsiębiorca, konkretny też konsument. Panie profesorze...
Z całą pewnością, tak. Oczywiście ojciec ma rację. Myślę, że nie mamy na to czasu, ale jeśli przypomnimy sobie te wszystkie 10 obszarów składających się na Nowy Polski Ład, to tam jest bardzo duży akcent. Ja bym powiedział nawet, że tam jest większy akcent na jednostki, na osoby fizyczne i na przedsiębiorstwa niż na skalę makro, więc o to myślę, że możemy być spokojni, ale warto o tym mówić i warto przypominać.
Panie profesorze, poproszę jeszcze o krótką taką ocenę ekonomiczną, niepolityczną. Pani senator Barbara Zdrojewska z Platformy napisała, że ma wątpliwości, czy społeczeństwo jest gotowe na rząd opozycji dzisiejszej, który obieca Polakom ciężką pracę i wyrzeczenia i mówi, że nie można pomijać tego, co PiS zrobił ludziom w głowach swoim nieodpowiedzialnym populizmem. Z punktu widzenia ekonomicznego, mówi pan, że ten Nowy Ład to jest coś dobrego, bo jest wizja, bo jest jakiś wiatr w żagle, bo jest pokazana droga, którą idziemy, jakieś konkrety mają być też pokazane, przedsiębiorcy tym samym będą wiedzieli, na czym stoją. No a z drugiej strony mamy właśnie taki tweet, że Platforma obieca ludziom ciężką pracę i wyrzeczenia.
Ja myślę, że obietnice Platformy ciągle jeszcze są niewiarygodne i to z kilku powodów. Po pierwsze z tego powodu, że to prawda, już minęło 6 lat od momentu, kiedy Platforma przestała rządzić, ale większość społeczeństwa, myślę, pamięta, jak Platforma rządziła i na przykład jak się zachowywała w trakcie ostatniego dużego kryzysu, wcale nie tak poważnego jak ten obecny, ale jednak kryzysu w roku 2008, można by powiedzieć, że było to zachowanie dokładnie odwrotne w stosunku do tego, co robi obecny rząd. Natomiast które obietnice są populizmem, a które populizmem nie są? Można powiedzieć, że system demokratyczny jest tak skonstruowany, że kiedy zbliżają się okresy rozstrzygnięć demokratycznych, to różne siły polityczne starają się przekonać do swoich, do siebie, do oddania głosu na swoje ugrupowanie. Prawdę mówiąc, to mamy pierwszy taki okres po tych dwóch ostatnich wyborach do parlamentu, które wygrało Prawo i Sprawiedliwość, że tak naprawdę ci, którzy doszli do władzy, realizują, robią to, co obiecywali, więc to jest być może dla większości polityków Platformy Obywatelskiej spory szok, dlatego że do tej pory tego typu zachowania nie zdarzały się i w związku z tym ta wypowiedź, generalnie Platforma nie chcę chyba niczego obiecać, co miałaby, musiałaby później realizować, dlatego że z tą realizacją miała do tej pory poważne kłopoty. I jak się obserwuje to wszystko, co się dzieje w przestrzeni publicznej, to trudno chyba o takie wnioski, że lekcja została odrobiona, że teraz będzie inaczej. Więc to dobrze, że Platforma Obywatelska nie chce obiecywać niczego na dobrą sprawę, bo to chyba świadczy o właściwej ocenie własnych możliwości, więc w ten sposób Polacy, myślę, że tak jak już wcześniej powiedziałem, 6 lat tego okresu, tej polityki gospodarczej, kiedy jest realizowane to, co było zapowiadane, uwiarygadnia rządzących i myślę, że to dobrze rokuje. Natomiast sytuacja, jeszcze raz powtórzę, jest niezwykle wymagająca. No, chociażby dzisiejsze cyfry, jeśli chodzi o to, w jaki sposób rozwija się, czy w jaki sposób ciągle trwa ta trzecia fala pandemii w Polsce, oczywiście jest niepokojąca. Dla gospodarki niepokojąca, dlatego że powoduje wyłączenia dużej części gospodarki i my, ekonomiści, oczywiście czekamy na ten moment, kiedy gospodarka jako całość będzie mogła funkcjonować, nazwijmy to normalnie, co by to nie miało oznaczać, bo teraz tego nie skomentujemy, a rząd ma, jeszcze raz powtórzę, przygotowany cały arsenał środków typowej polityki antycyklicznej, polityki keynesowskiej, znanej w teorii ekonomii od blisko 100 lat, która się sprawdzała w okresach dużych kryzysów, więc powinna się sprawdzić. Na pewno się sprawdzi w jakimś stopniu. Trudno o stuprocentową skuteczność. Sprawdzi się także w Polsce.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za ten komentarz. Pan profesor Henryk Wnorowski, ekonomista z Uniwersytetu w Białymstoku, był naszym gościem. Dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję również. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.